have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją w piękną baśń życie zmień. Za siódmym morzem znalazł to, znajdziemy czarodziejski ląd. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń.
Bohaterem naszej rozmowy będzie Magdalena Samozwaniec, zwana Madzią. Była pisarką, satyryczką. Madzia to córka malarza Wojciecha Kossaka, wnuczka Juliusza Kossaka, również znakomitego malarza, i siostra poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ale tak naprawdę w tej rodzinie Kossaków było wielu fantastycznych artystów.
Jeszcze była kuzynka Zofia Kossak-Szczucka, żeby nie było.
Tak.
No i Witkacy dziedzictwo. Przy okazji. Tak, i Witkacy przy okazji, no bo
i
to
Witkacy.
Kuzynka była żoną Witkacego.
Tak jest, także no, to
rodzina
jest...
Rodzina bardzo, to prawda.
Rodzina z takimi fantastycznymi...
A jeszcze był Jerzy, potem była jeszcze Simona.
No tak, oczywiście.
Jeszcze Simona była.
Simona Kossak, no tak, trochę ta rodzinka namieszała w naszym życiu kulturalnym i nie tylko
kulturalnym.
Jeszcze
nie ma muzeum, co dziwne, jeszcze ta rodzina nie ma w Polsce muzeum, to jest ciekawe, prawda?
Nie ma muzeum, a ich dom zwany Kossakówką w Krakowie za chwilę runie. I pamiętam naszą rozmowę, nie wiem, 5 lat temu, i wówczas rozmawialiśmy o pewnych nadziejach, że te wille w Krakowie, zabytkową, ale wartościową nie tylko ze względu na jej
budynek,
walory architektoniczne, ale właśnie na to dziedzictwo rodziny Kossaków, uda się uratować. I
no i co? No i nic. No jak w Polsce, jak to zawsze jest, no jak się zawali, będzie wielki larum. Jak można było do tego doprowadzić, że willa Kossaków się zawaliła? No a budujmy kolejne świątynie opatrzności, inne rzeczy.
Jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń.
Zawsze miałam wysokie mniemanie o polskiej kulturze i wielki żal do młodych, że tak mało się interesują tym, co było, a zachwycają się tym, co jest. Nie czytają polskiej literatury i nic a nic nie wiedzą o jej autorach. Zamiast czytać książki, chodzą na mecze piłkarskie albo na kolarskie wyścigi. Poza tym nic ich nie interesuje. Może jedynie to, by prędko zarobić, nabyć samochód, odbudować domek i gapić się w telewizję sącząc piwo. Oczywiście z flaszki, bo po co kufel? Młody Polak to wieczny kibic. Sam nie chce robić nic, tylko patrzy i narzeka. A przecież tak nie wolno. Stąd może moje wieczne tłuczenie w maszynę. Potrafię odejść od stołu pełnego gości, by zapisać coś, utrwalić. Tyle mam jeszcze historii do spisania, by się nie zapodziały, nie zatraciły. Wszystko jest ważne i bezcenne. Jeśli nie ja, to kto napisze o ślicznych winietkach w starych rocznikach Chimery? Kto napisze, jakie były piękne okładki z wytłaczanej skóry cielęcej? Madzia, czyli Magdalena Samozwaniec, autorka między innymi Na ustach grzechu, tak, fantastycznej książki satyrycznej, która odnosi się do innej książki, Heleny Mniszkówny, jest parodią tej książki, trendowatej. Tak. No ale właśnie, tak wspomniałeś, fantastyczna książka Maria i Magdalena, jeśli ktoś chce po pierwsze poznać tę rodzinę, po drugie ujrzeć taki szeroki kontekst, jak żyło się na przełomie XIX i XX wieku, ale przede wszystkim pośmiać się.
Pośmiać się, tak.
To naprawdę gorąco polecamy.
Ja jestem w szoku, bo ta książka ma 50-60 lat prawie. Ja cały czas jest wznawiana, cały czas są kolejni amatorzy tej publikacji i cały czas wszyscy zakochują się w Magdalenie Samozwaniec po tej lekturze. Często na spotkaniach autorskich pytają mnie o tą Marię Magdalenę. No nie mam siły im powiedzieć, że tam więcej jest wymyślone niż prawdziwe, ale faktycznie widzę, że ta książka zapala kolejnych fascynatów kostakami i to piękne. Taka autobiografia poniekąd. No więc jakby pokłosiem tego kolejne książki. No i to, co teraz się urodziło, czyli książka Trzymajmy się. Porady dla starych i młodych. Ten tytuł wymyśliła Magdalena. I w końcu stwierdziłem, że na zakończenie mojej pracy nad kostakami wydam ją, w końcu pozwolę ją wydać, bo cały czas się z tego śmieję i cały czas, co najlepsze i najbardziej szokujące dla mnie, cały czas stwierdzam, że to wszystko jest aktualne. To mnie przeraża, że to wszystko aktualne, mimo że to ma wszystko 50 lat.
Ale wiesz co, zacznijmy od początku, bo to nie jest przypadek, że Rafał Podraza, dziennikarz, pisarz, poeta, zajmuje się rodziną kossaków.
Jak człowiek wyrasta w rodzinie, gdzie się ciągle mówi o Madzi, o Wojciechu, o Marii.
I nie bez przyczyny się mówi.
No tak, no jestem spowinowacony, tak ładnie brzmi, z Magdaleną Samozwaniec. Więc człowiek wyrasta w tym nastroju, klimacie kossakowskim poniekąd. Bo cały czas mówię, te osoby są obecne w naszym życiu, obrazy wiszą na ścianach. Pamiątek jest też sporo, jeśli chodzi o te osoby. No to wtedy podjąłem decyzję, że trzeba byłoby o tym coś napisać. Dlatego, że wtedy jak ja pisałem te rzeczy, to nikt o tym nie pisał w Polsce. To był 2007 rok, a dzisiaj mamy tylu kossakologów, że ja stwierdziłem, że czas się już wycofać. Niech inni odkrywają prawdy odkryte, co jest najciekawsze i się mądrzą. Ale tu Mariusz Szczygieł powiedział, Rafał, nawet pamiętaj, że jak już odejdziesz od tego tematu, tak żeby wszystkim w pięty poszło. Więc mając możliwości faktycznie zdjęć, których nigdy nikt nie widział, no bo są w archiwum domowym, fragmentów twórczości, które też nikt nie widział, bo one nigdy nie były wydawane, no to postanowiłem faktycznie z takim wielkim, wysokim C odejść od tematu i stąd książka Trzymajmy się, porady dla starych i młodych, czyli niepublikowana książka Magdaleny.
Dlaczego niepublikowana?
Po książce z pamiątka niemłodej już mężatki, która spadła mi na głowę, o czym kiedyś też rozmawialiśmy i okazała się bestsellerem faktycznie, jeśli chodzi o rynek wydawniczy. Stwierdziłem, że to były bardziej takie tematy, które weszły w książkę Trzymajmy się, to były bardziej takie felietoniki, nie miały jakby takiej budowy, nie były poklejone, to nie była to fabuła, to były bardziej takie felietoniki, które ona może gdzieś miała komuś wysłać, komuś nie wysłała, więc takie waria typowe. I teraz, mając to doświadczenie, które mam poprzez te kilkadziesiąt lat siedzenia w kossakach, postanowiłem, że może warto je wydać, dlatego że po pierwsze, no kolejna rzecz sygnowana nazwiskiem Magdaleny, której ludzie nie znają, a wiem, że tych fanów Samozwańc jest sporo cały czas. A po drugie, jest okazja do pokazania właśnie to, o czym powiedziałem na początku, że to, co dotyczyło Polaków 40 lat temu, 50, mówią o naszych wadach, naszych zaletach, jest cały czas aktualne i to mnie bardziej zszokowało i spowodowało, że ta książka w końcu wyjdzie. Tym bardziej, że Iskry to wydają, a ja zawsze chciałem w Iskrach wydawać. Ale mówię, jak czytałem te teksty, mówię, Matko Boska, co przecież jak ona dzisiaj żyła, jakby to wszystko widziała. Albo my stoimy w miejscu, co jest przerażające, jako społeczeństwo, albo ona była takim jednak dalekowzrocznym człowiekiem.
Myślę, że i jedna, i druga przyczyna jest do udowodnienia.
No jest, no. Przykładowo jest takie piękne zdanie. Madzia oczy się nie miałaby są, gdyby to nie było wszystko podszyte humorem, bo to jest jakby no, pierwsza dama polskiej satyry. Tego się od niej oczekiwało. Ale przykładowo jest taka fajna wypowiedź na temat, dlaczego nie powinno się bogacić. No więc Madzia udowadnia wszystkim, że trzeba wydawać pieniądze, bo przecież no, jak można potem z chmurki patrzeć, jak się rodzina kłóci o te pieniądze. To byłaby największa zbrodnia, jaką można popełnić na rodzinie. Są trzeba je wszystkie, te wszystkie pieniądze, które się ma wydawać na bieżąco, żeby czasem rodzina się nie musiała pokłócić. Kolejna taka ciekawostka to to, że jesteśmy narodem, to jest bardzo ciekawe, że jesteśmy narodem, który jeżeli ktoś nam coś narzuca, a nie jest to po naszej myśli, to zaraz odbieramy jako atak, jako próbę anektowania naszej suwerenności. To się wszystko sprawdza niestety. Kolejna taka ciekawostka. To jest na temat rynku wydawniczego. Bardzo ciekawe i mądre słowa. A więc samozwaniec udowadnia, że nie rozumie, czemu się wydaje książki wszystkim, zamiast autorów, którzy chcą być przez czytelnika odbierani i kupowani. Czyli tak naprawdę biznes powinien być dwojaki. Czyli wydawnictwo zarabia, bo czytelnik kupuje książkę. Autor się cieszy, no bo te książki są sprzedawane i nie czekają na cykl wydawniczy. I wszyscy szczęśliwi. A wydaje się pełno książek, które tak naprawdę zalegają półki, a tych poczytnych autorów się nie wydaje. Dlatego za Chiny nie mogła zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
Bo to nie do zrozumienia.
Ale no to była polska rzeczywistość. Ale jest to prawda, no wydaje się głównie autorów, którzy się sprzedają, na tym polega biznes. Samozwańc bardzo ładnie to jakby udowadnia, że przecież jeżeli ja sprzedam więcej książek, to nikt nie napisze do mnie listu, że czemu pani nie wydaje, czym nie denerwuje autora i autor nie musi pić, przykładowo. A wydawca jest szczęśliwy, bo książki się sprzedają, czyli pieniądze jakby się kręcą, tak? Dużo odniesień oczywiście do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, czy do siostry, tej ukochanej siostry. Dużo odniesień do Wojciecha Kossaka.
Tatusia.
Do tatusia. No i trochę odniesień do jej Koko, czyli do Jerzego Kossaka, który jest najmniej zbadaną osobą, jeśli chodzi o rodzinę Kossaków.
To jest brat.
To jest brat, czarna owca, jak to się ładnie mówiło w rodzinie. No i jako, że kończę moją przygodę z Kossakami, a odbyłem chyba 500-600 spotkań w ciągu tej mojej kariery kossakologa i wiele pytań się powtarzało. Ja postanowiłem w posłowie wyjaśnić, odpowiedzieć na kilkanaście pytań, na które oczywiście mogę, żeby mnie potem nie zabito. Więc wyjaśniłem też kwestię Teresy Starzewskiej w tej książce, czyli córki. Wyjaśniłem kwestię właśnie, dlaczego samozwańc uciekła do Warszawy z Krakowa. Nie jest to fajna historia. Kossakowie się na mnie obrażą, ale uważam, że no albo mówimy prawdę, albo nic nie robimy, więc opisałem, co się stało, że Jerzy tak podpadł rodzinie. Jego konotacje, współpracy z służbami i tak dalej. Jest na pewno szokujące. Starałem się, mówię, te wszystkie pytania, które tak często powtarzały się, były jakby z jednej matrycy, na nie odpowiedzieć w miarę mojej możliwości. Właśnie przez to, że widzę, ile mamy kossakologów, ile mamy specjalistów, którzy dorabią ideologię do czegoś, o czym kompletnie nie mają pojęcia, mam wrażenie. Którzy piszą z głowy historię Kossaków, kompletnie nie znając realiów tej rodziny. Jeżeli ja czytam w jednym z opracowań, że Wojciech Kossak nie lubił swoich córek, ponieważ żali się w liście do Mamidła, czyli do matki, że musi na nie wydawać pieniądze, no to naprawdę autor nie ma pojęcia zupełnie o klimacie tego domu, gdzie Wojciech Kossak był najszczęśliwszy w momencie, kiedy mógł te swoje kukły, jak je nazywał, ozdabiać i wydawać na nie mnóstwo pieniędzy. No i największym marzeniem Kossaka zawsze było co? I podkreślał, mam dwie córki, zrobiłem 4 wesela, bo dwie córki mam w domu. Jeżeli ktoś robi z tego argument, że on nie kochał swojej córek, no to kompletnie nie zna realiów tej rodziny. No ale są tacy autorzy wydawani. Cieszę się z jednej strony, że o Kossaka się ciągle mówi jednak, jest to temat chłonny. Trochę mnie smuci to, że powstają nowe w ogóle jakieś teorie spiskowe wobec tej rodziny. No i dumny jestem z tego, że chyba w każdym opracowaniu jest coś ze mnie. To takie bardzo budujące.
Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie wrócisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę, przez chwilę męczących dni i nocy bezsennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, coś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz z jego twarzy, to właśnie ja, twe przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść niebo, ziemię, nawet róż, bo jak odejdzie, toś straciła, coś zgubiona i nie naprawisz tego nigdy w życiu już. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsenni. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, coś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Gdy okazję tę ominiesz, coś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć.
To, co zwraca uwagę na Magdalenę Samozwaniec, to poza tymi wszystkimi kontekstami związanymi z jej rodziną, z tym, że chcemy jakby dotknąć tego fenomenu, bo to rzeczywiście rodzina, fenomen. To jeszcze to, że ona po prostu miała talent.
Miała talent.
I to niebywały, opierający się w dużej mierze, przepraszam za dosadność, na złośliwości.
Powiem tak, Samozwaniec była znakomitą obserwatorką. Ja też mam takie pole do obserwowania, jest to ustronie morskie. I szczerze mówiąc, kiedy ja spisuję dialogi, ja już wszystko rozumiem, po co miała ten kajecik, w którym tyle notowała. Proszę Państwa, spisując dialogi osób, które są w pensjonacie, kiedy ja tam pracuję, no to jest gotowy scenariusz. Ja po prostu czasami odpadam. Ludzie są tak twórczy, jeśli chodzi o sytuację, że to się samo pisze. Kwestia słuchania ludzi i patrzenia i obserwowania. I to była ta zaleta Samozwaniec, że ona wyłapywała właśnie ten kontekst. Oczywiście to jeszcze tam doprawiała z solą i pieprzem, żeby było jeszcze pikantniej. Sam to robię, więc wiem, o czym mowa. Ale no, tak naprawdę to ludzie są tacy twórczy. A Madzia ich tylko spisywała, mam wrażenie, bo ja spisując, mówię, wspomnienia z Ustronia Morskiego, no jestem w stanie wydać książkę, która będzie satyryczną bombą, tak? No bo tam są, mówię, dialogi same się piszą. Samozwaniec na pewno miała jeden atut. Była bardzo pokorna, o czym też pisze w swojej książce, Trzymajmy się. I podkreśla jedną rzecz, że tatuś nauczył ją jednej rzeczy, żeby nie oceniać ludzi, nie pouczać ludzi, bo nikt tego nie lubi, a jedynie mówić to, co się myśli.
To nie zawsze da się oddzielić, moim zdaniem.
Samozwaniec też fajnie podnosi ten temat, że ani rozumie ataków na nią po wydaniu Błękitnej krwi, ponieważ to, co napisała, to było prawdą, ponieważ słyszała to, miała to na żywo. Nagle urosło do rangi jakiegoś absurdu, niemożliwych zachowań i tak dalej. A to, co wymyśliła poprzez właśnie choćby Lędowatą, to było takie fajne, cudowne, wspaniałe. A to jej zdaniem powinno być podważane, jak można było tak napisać, jak można było wyciągnąć pewne wady. Zaś ona mówi, w Błękitnej krwi opisałam całą sytuację po wojnie, jaka miała miejsce w Polsce. I nagle posypały się na mnie gromy. Zaczęło się porównywanie i do reformy rolnej i w ogóle. No i też oczywiście cała Madzia, no, porównano mnie do Benzwa z przekroju, po czym Samozwaniec mówi, no tu się ucieszyłam, bo to dobra kreska była. Dystans do siebie, ogromny dystans do siebie pisarki i to się wyczuwa. Tym bardziej, że te teksty powstały pod koniec życia Samozwaniec. To są przełom 71, drugi rok, czyli ten ostatni okres. Są też takie fajne wypowiedzi, które też łapią za serce, kiedy pojechała do Francji, do wróżki. Chciała się dowiedzieć, co to jej tam będzie. No i dowiedziała się, że mówią, że Samozwaniec ukrywała swój wiek. Więc wróżka powiedziała jej, że dożyje tego a tego wieku, po czym już nic więcej nie widzi. No więc Samozwaniec wróciła do Polski, mówiąc, jakaś wariatka, no. Powiedziała, że dożyje 78 roku życia, wiedząc, że tyle ma lat. I potem co, mam umrzeć? No i niestety, kurczę, umarła. I no to jest takie przerażające, ale zarazem też pokazujące Madzie i jej podejście do wielu rzeczy i życia. Ona żyła dzisiaj, jutro było potem. Teraz było najważniejsze teraz i wspomnienia. No to cały czas ją trzymało przy życiu, tak mam wrażenie.
Dlaczego wspomniałam o tej złośliwości? Nie złośliwie, bo ja nie chciałabym, żeby to zostało odebrane w takim kontekście nieładnym, niepozytywnym. Bo dla mnie złośliwość jest wypadkową inteligencji i błyskotliwości.
Ona była cholernie inteligentna. To użyłem specjalnie tej partykuły wzmacniającej, bo ona była strasznie inteligentna, co też podniosła w książce. Nawet była inteligentniejsza od Lilki, ale nie mówmy o tym, tak? No więc coś też w tym jest. Coś też w tym jest. Ale faktycznie samozwaniec, nawet patrząc na jej twórczość dzisiaj, to co podjąłem na początku, no to widzę, że ona znakomicie obserwowała i wyczuwała, co się może wydarzyć. Ponieważ tam są też takie ucieczki do czasów obecnych. No, jest takie piękne zdanie. Mówiła mi Sternowa, co kocha magię, że w latach 90. odmieni się Polska. No co z tego, jak ja już chyba nie będę żyła. Ale wtedy podobno pokochał moich kossaków.
To prawda.
Tak się wydarzyło.
Tak się stało.
Więc dalekowzroczność, no nie powiem Wenrychora, bo to by za dużo zabrzmiało, ale mam wrażenie, że obserwowała i wyciągała wnioski. Bo faktycznie to, co się wydarzyło, jest jakby wynikiem tego, co się zaczęło w latach, kiedy samozwaniec żyła. Więc o tyle jest ta książka ciekawa, że no mówię, no to jest jakby o naszej Polsce, o naszym społeczeństwie, więc to, no jak tego nie wydać, tak? Pierwszy raz publikowany w całości wiersz Litania Pawlikowskiej. No nie wiem, czy dobrze, że samozwańca napisała, że może nie powinnam tego nigdy publikować, ale żyjemy już chyba w normalnej Polsce i więc nikt nie będzie atakował Lilkę za ten wiersz. No nie wiem, czy nie będą atakować, bo nam się trochę pozmieniało, ale jest ten wers, którego nigdy nie było w oryginale, mówię tam Polska noc twórcza, najbardziej znany utwór Pawlikowskiej, ostatni jej wiersz. Jest jeden wers, którego nigdy nie było we wszystkich książkach. Biednaś ty o pani, który zamyka, jakby jest taką klamrą całego tekstu. I ten wiersz jest pierwszy raz pokazany właśnie w Trzymajmy się. No i w ogóle pierwszy wiersz Marii, jeszcze nie Pawlikowskiej, Lilki Kossakówny, sześcioletniej dziewczynki, która napisała Lalka, że przyjechała Lala. To nie taki mały tekst, bo to wyszło na prawie 3 strony, ale bardzo rytmiczny, jak na sześciolatkę. Dobry. Ta Madzia podkreśla, że to było spisane ręką Mamidła, żeby nie było, że Lilka od razu pisać potrafiła. Ale faktycznie bardzo ciekawa rzecz. Dla badaczy Pawlikowskiej, no fenomen. Samo nawet pokazanie siostry właśnie mniej znanego obrazu też jest bardzo ciekawe. Mówię tutaj o tym okresie wojennym, kiedy ona opisuje swoje relacje z Jasążewskim. Magdalena, kiedy wyjechała do Londynu, żeby wyrwać coś od niego do Zolotnicy Niebieskiej, kiedy o niej się spowiada, jak to było z tą Lilką. Ciekawe rzeczy i momentami szokujące. Kiedy ludzie patrzyli na nią, mówią o Pawlikowskiej jak na wariatkę, wołali, nawet szeptali crazy, ponieważ ona kompletnie się nie mogła odnaleźć w tej Anglii wojennej. Więc takich perełek w tej książce będzie trochę. No i cudowne rzeczy, czyli felietoniki, które Madzia nigdy nie zdążyła upchać, ponieważ albo były niepolityczne, albo coś było nie tak. Przykładowo jest taka opowieść, wywalili mi rozdziałik z Marii Magdaleny, Wigilia na Kossakówce. Nie będę dochodziła dlaczego, ale ci cenzorzy dziwni są, więc zmieniłam Wigilia na Gwiazdka i poszło w gazecie. Ja oczywiście przedrukowuję ten cały felieton, dlatego że jest on też był raz gdzieś wydrukowany w gazecie, więc warto do niego wrócić. No i też bomba, ponieważ Madzia po Zaotnicy Niebieskiej szykowała kolejną książkę z Mają Berezowską, z modą przez stulecia. Napisała wstęp tylko do tej książki, bo zmarła. Zaś, jak się okazuje, obrazek, który wisi u mnie w domu, graficzka Maji Berezowskiej, była między innymi ozdobą do właśnie tej książki. Też się to wszystko pokładało, więc też go oczywiście zamieściłem obok tekstu. Bardzo ciekawego. Tam jest, mówię, wstęp do książki i pierwszy rozdziałik o Adamie i Ewie.
Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat, a nie wiedziałam, że jest miłość.
w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a zobaczyłeś właśnie mnie. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiłam nie. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak. W zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak, tak. Ty miałeś zostać w Portofino, do miasta już wysłałeś list. Z moimi w morze miałeś płynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będę szła. Lecz wyjechałeś z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie mogę śmiać się w noc, dziewczyno, a w Portofino jest jesień już.
Tak sobie myślę, że warstwa, powiedzmy, informacyjna, nazwijmy to, to jedno. I tutaj jest masę rzeczy, które mogą nas zaskoczyć, rozbawić oczywiście, ale druga warstwa to jest to, czego my o sobie się dowiemy.
Tak, tak. I momentami może to być bardzo przykra lekcja i wiedza, dlatego że ja czytając Madzie, o, satyryczkę, nagle łapałem się, że jestem podobny. Cholera, ja jestem typowy Polak. Pewne zachowania, pewne sytuacje, pewne odbieranie rzeczywistości jest no niestety niefajne. Po lekturze tej książki zamierzam je zmienić oczywiście, a ja nigdy na to nie zwracam uwagi. Dopiero jakby Madzia mi to uświadomiła. Więc przez to jest ta książka jeszcze bardziej, bo to profil edukacyjny jeszcze nam dochodzi. Jest piękny też opis, też dzisiaj bardzo by się przydał, na temat jak powstają książki. Że kiedyś to trzeba było mieć wiedzę, a dzisiaj wystarczy skopiować, kopiuj, wklej i mamy książkę. Proszę Państwa, to było w latach 70. A ona o tym pisała już wtedy.
O kompilowaniu.
Co jest teraz jakby normą, tak?
Czegoś nowego, tak, z tak, rzeczy, tak, które już...
Albo starych rzeczy i robienie czegoś nowego. Też piękne zdanie, że zapytają samozwańc, jakie ma wykształcenie, jakiś student. No i Madzia mówi, że jestem samorodnym talentem, tak samo jak wielu w moim pokoleniu. Na co wypaliła, bo oczywiście student wydymał ustka i mówią, wielka pani literatka, na co samozwańc mówi, że zna tysiące doktorów i profesorów i magistrów, którzy nie potrafią sklecić zdania po polsku, ponieważ ich wiedza jest zbudowana właśnie na podstawie kopii w klej, więc może lepiej nie mieć dyplomu, ale mieć wiedzę z doświadczenia i w ogóle obycia, niż tylko papierek. Znowu Polska obecnych czasów, tak? No to jest, mówię, szokujące momentami, te zestawienia są tak aktualne.
Zastanawiam się, jak to jest. Oczywiście historia zna takie przypadki, bo skoro przynajmniej niektórzy wracają do Horacego, który pisał swoje pieśni, wiersze tysiące lat temu, no to trochę przesadziłam, no ale, no tak, ale tak, będzie tak. Ze dwa. No. To wracanie do pisarki, która zmarła 45 lat temu, to nie jest jakiś taki wyczyn, ale mimo wszystko to pokazuje, że próbę czasu wytrzymują te rzeczy, które...
Są tego warte.
Są tego warte.
To, co powiedziałem, ja jakby temat samozwaniec wyczerpałem. Nie lubię odcinać kuponów kolejny raz od czegoś. I jedyną siłą tego, że ta książka wyszła, to było właśnie to, że te teksty, do których wróciłem, ponieważ mówię, przeprowadzałem się, więc miałem ponownie czas na przeanalizowanie tego, co mam w domu. Stwierdziłem, że kurczę, no to są naprawdę rzeczy, które warto wydać po to, żeby ludziom uzmysłowić, jacy jesteśmy, to co myśmy już powiedzieli. Pokazać samozwańc, która była tak spostrzegawcza, nie była to osobą, która tylko się śmiała. Tam jest bardzo dużo też takiego podłoża refleksyjnego w tej książce. Pokazuje Madzie zupełnie z innej strony, którą my znamy. Nie Madzia, wychodzi z tej książki, ale Magdalena. Czyli osoba, która przeżyła swoje i jest nie tylko pieca chleb
i jadła. I umie wyciągać wnioski z własnego życia.
Tam jest
życia,
właśnie
ze rady swoich...
dla młodych i starych. I to tak. Wszystko zgadza. Ja tam oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie kopnął, że tak powiem, cztery litery niektórych kostakologów. i nie zamieścił pełno, naprawdę pełno zdjęć, których nigdy nie było na rynku. Dlatego, że jeżeli ja widzę kolejną książkę o Kostakach i znowu to są te same zdjęcia, to mówię, nie, no to jest naprawdę to kwestia pomyślenia, nawet zadzwonię, wykonania telefonu, czy pan czegoś nie ma. No ja sam mam około 40 zdjęć Kostaka, innych niż je pokazuje. Ja mówię, nie, to zrobię wam taki prezent fanom Kostaków i dam wam większość zdjęć, które nikt nie widział do tej pory. To jest taki ukłon z mojej strony do tego czytelnika, bo no nie oszukujmy się, cała moja literacka kariera, jeśli tak mogę powiedzieć, zbudowana jest na Kostakach. To, że ja potem wydałem książki o muzyce, o sporcie, to jest oczywiście cudownie wspaniałe, ale głównie jestem znany jako kostakolog i no tego się nie wyprę, nie zamierzam wcale, a jeżeli...
Ale miałeś takie okresy buntu.
Było to męczące. Niewątpliwie cały czas byłem w szufladzie, tak? Pan podraza tylko od Kostaków i te książki o Januszu Konradowiczu, o Dzikowskim, o Ewie Kłobukowskiej, czy inne, że Helenie Majdanie spowodowały, że ja się mogłem zdystansować do tego. I to było dobre, bo to były takie 4 lata wyjęte w ogóle z Kostaków i łatwiej mi było wrócić ponownie do tematu bez tego, Jezu, znowu o Kostakach, tak? Ale znowu widzę, że nakręca się spirala, bo niestety już jak wyszła informacja, że wyjdzie książka Samozwaniec, wiadomo, że Samozwaniec to podraza, to już wiadomo. No więc faktycznie już pełno zaproszeń na spotkanie autorskie. Nie o tej Ewie naszej kochanej Kłobukowskiej, nie o Helenie Majdanie, ale o Kostakach. No nie wiem, ludzie kochają tych Kostaków straszliwie. A mi jest, no, jakoś tak głupio odmawiać, jeżeli już nawet Madzia pisała, nieważne, byłam chora, nie chora, jechałam do tych ludzi, bo kochałam ludzi.
I mam ona lubiła spotkania autorskie.
Ona uwielbiała spotkania, była jedną z pierwszych, które zapoczątkowały spotkania autorskie i to dało jej popularność, bo wtedy nie było mas mediów w tak szerokim pojęciu jak dzisiaj. Przez to, że ona bywała wszędzie, no to ludzie ją kojarzyli i te książki się sprzedawały. Ale faktycznie też nie jestem w stanie odmówić, bo kocham ludzi i lubię widzieć ich reakcje na pewne bomoty, na pewne sytuacje, nawet takie żarty, na pewne nawet takie myśli, które czasami rzucam i widzę, kiedy jest ta współpraca. Fakt, że głównie ze starszym, zdojrzałym, nie daj Boże, starszym, zdojrzałym
właśnie
czytelnikiem, ale cieszy mnie to, że wielu na tym fanpage'a i na Facebookach, wielu młodych się loguje do mnie, pyta o wiele rzeczy. Nie zapomnę pytania, jak to było z pana przyjaciółem, z Wojciechem Kostakiem. Do tego już dochodziło, tak?
Co, dodajmy, jest niemożliwe ze względu
na
wiek.
Nie, no, jak się ma 4 lata, to do
Kostaka
daleko.
I na fakt odejścia Wojciecha Kostaka już jakiś czas temu.
No, 75 lat temu, bo no, ja mam 40, więc ni cholery. Ale były zapytania z porządnych ministerstw kultury. Właśnie, czy pan mnie przyjął jakąś na pogawędkę o waszej przyjaźni z Wojciechem Kostakiem. No i wtedy umierałem, tak. No to było po prostu... z tego trzeba zbudować książkę. To jest
właśnie
dopiero materiał.
Tak, to jest materiał. Tak. Ale powiedziałeś, że ludzie kochają Kostaków. Mhm. Czy odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego ludzie kochają Kostaków?
My kochamy indywidualności.
Jakie tęsknoty i za czym są tutaj istotne?
To może zabrzmi dziwnie, ale chyba za tym luzem, jaki prezentowała ta rodzina. To były indywidualności. To byli ludzie, którzy, mówiąc brzydko i językiem dzisiejszym, mieli na wszystko wyrąbane, bo funkcjonowali. To byli tacy celebryci, ale przez duże cenie, nie to, co obecnie się robi. Kostak uwielbiał bywać publicznie, pokazywać się, uwielbiał, kiedy ludzie mówili, o patrz, Kostak idzie. Pawlikowska to samo, Samozwaniec też.
Lubili się ubierać,
otaczać się Wojciech
przedmiotami
Kostak. Że tak.
Luksusowymi.
Tęsknimy. Za tym tęsknimy. No i za tą szczerością, bo Kostak nauczył swoje córki, o czym też już Samozwaniec w tej książce, nauczył nas jednej rzeczy, dwóch rzeczy, żebyśmy nie oceniały publicznie, bo nie za to nas ludzie kochają, ale też żebyśmy miały zawsze własne zdanie. I niewątpliwie Samozwaniec nigdy tego karku nie złamała, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Pawlikowska też nie. Jeżeli już były sytuacje, kiedy musiałaby złamać kark, mówię o Samozwaniec, to wolała przemilczeć. Ja też ostatnio staram się przemilczeć, czyli chyba dojrzewam. Ale zastanawiam się, co by było, gdyby Samozwaniec żyła dzisiaj. Co by się działo? Podejrzewam, że ona, która była bardzo wyczulona na wszelkie przejawy zachowań, dziwnych zachowań, miałaby tematów tysiące do pisania. Bo to już się nam tak ciągnie od kilkudziesięciu lat, kiedy te tematy. Pamiętam, jak Hanka Bicka mi powiedziała, że jaka wielka szkoda, że Madzi Samozwaniec nie ma dzisiaj, bo no, siedziałaby i tylko pisała o tym Giertychu, wtedy Giertych rządził, o tym Giertychu i innych, bo to tematy po prostu same się proszą.
I wiesz co? Myślę, że siedziałaby na Facebooku dużo.
A na pewno, na pewno.
Myślę, że te takie jej drobne drobiażdżki na przykład.
No, zawsze porozmawiam do Marii Czubaszek. Pamiętam, jak z Marią, panią Marią rozmawiałem, to mówiłem, ja panią kocham, pan jest nieślubną córką samozwaniec. Na co mi powiedziała, no wie pan, no może nie córką, wnuczką, co? No tak trochę, tak?
Bez przesady.
No, prawda? Ale faktycznie to była cała Madzia. Ten papieros to własne zdanie, poglądy bardzo często przeciwstawne w ogóle a propos innych poglądów. No i ten humor, kurczę, i ten dystans do siebie, to była taka Maria Czubaszek lat 50., 60., wcześniejszych nawet też.
Zdaję sobie sprawę, że dla współczesnej młodzieży może być to niepojęte, ale na przełomie XIX i XX wieku dom, rodzina, mama, tata to były wielkie słowa. Budowały człowieka, a wpływ rodziców na dzieci był przeogromny. Wielka indywidualność Wojciech Kosak ukształtował styl i poglądy Lilki i moje. Kiedy mówię o nim, zawsze podkreślam, że wciąż coś czytał. Wręcz nie rozstawał się z książką. Przy śniadaniu, obiedzie, kolacji mówiło się o książkach, czytało się z nich jakieś ważne zdania, dyskutowało. Kiedy dziś kładę Marię Curie, którą dostałam od Ewy, między maselniczką a słoikiem miodu, z miejsca robi mi się wstyd, bo przypomina mi się, iż tatko przed wyjęciem książki z biblioteczki sprawdzał dokładnie, czy mamy z moją siostrą poetką umyte ręce, by nie zabrudzić kartek. A samo czytanie przy jedzeniu było niedopuszczalne. Ja czytam wszędzie, tłuszczę kartki. Interesuję się wszystkim. Staram się być na bieżąco. Uważam, że nie wypada nie czytać. Nie wypada nie wiedzieć. Z wiekiem czytam jednak książki coraz poważniejsze. Naukowe, a nawet filozoficzne. I wyobraźcie sobie, że im więcej czytam, tym bardziej uświadamiam sobie, że aby napisać jedną małą, głupią książczynę, trzeba przeczytać mnóstwo grubych ksiąg.
Nicolo, Nicolo, Nicolino, tak w dzielnicy mej wszyscy wołają mnie. Każdy chętnie zaprasza na wino, każdy do mnie serdecznie uśmiecha się. Nicolo, Nicolo, Nicolino, gdy wieczorem wychodzę przed dom. Koło brzmi, koło brzmi, Nicolo, Nicolo, do nas w dom. Koło brzmi, koło brzmi, Nicolo, Nicolo, do nas wstąp. Nicolo, Nicolino, gdy wieczorem wychodzę przed dom. Koło brzmi, koło brzmi, Nicolo, Nicolo, do nas w dom. Koło brzmi, koło brzmi, Nicolo, Nicolo, do nas w dom.
Powiedziałeś, że... To na zakończenie. Powiedziałeś, że to jest książka, którą kończysz przygodę z Kossakami. To by się ładnie zamykało, bo to dziesięciolecie, powiedziałeś,
tak, 10
że
lat.
Pierwsza
tak,
rzecz 2007 to 2007 rok, mamy 2017, więc 10 lat.
Wciąż żyjemy.
Tak, tylko się zastanawiam, czy to prawda.
Ale to nigdy nie mów nigdy, prawda? Mm-hmm. No nie wiem, może znowu będę musiał odpocząć od kostaków. Ja mówię, że ostatnia, nie ostatnia, bo już mam za nas kolejną rzecz, ale to... To, co ja teraz robię, jeśli chodzi o kostaków, to nie to, że ja szykuję coś nowego. To są rzeczy, które po prostu gdzieś były i leżały i przykrywały kurz. Jest taka jeszcze książka, którą już napisaliśmy dawno z Różą Czarniawską Karcz. Madzia i Magdalena, którą szykujemy na gwiazdkę.
Ale to Madzia będzie... i Magdalena, nawiązanie właśnie tytułu do Marii i Magdaleny.
Chodziło. Tak, o to nam chodziło. Chcę pokazać Madzię, czyli tą, którą znała rodzina, i Magdalenę. Czyli tą, którą znali czytelnicy albo dziennikarze. Pani Madziu niewielu się odważyło nawet powiedzieć, a Magdalena samozwaniec, no to na to brzmiało. Więc to będzie taka bardzo króciutka książka, ale jakby pokazująca samozwaniec zupełnie też inną. W małym nakładzie, bo to wydaje Oficyna R. A trzymajmy się, no to książkę, którą wydają Iskry, więc będzie to rynek ogólnopolski. I to jest chyba taka moja ostatnia, mówię, książka o kostakach, dlatego że to, co powiedziałem na początku, w dobie tylu kostakologów uważam, że niech mówią. Ja czasem posłucham, czasem napiszę recenzję, czasem się uśmiechnę. Po co? Jeżeli mamy tu specjalistów, to po co kolejny?
Mm-hmm.
Ja, jeżeli zapytałbyś mnie na przykład o mój ranking kostakologów, no zapytaj mnie.
Proszę, to zanim zadam ostatnie pytanie, takie już zupełnie wieńczące dzieło, to proszę uprzejmie.
Wysyp mamy kostakologów. Ja mam taką listę sprawdzoną, bym powiedział, i wiem, z kim mam do czynienia. To jest Elżbieta Hurnikowa, no, specjalistka od Pawlikowskiej. To jest Joanna Jurgała-Jureczka, specjalistka faktycznie od Zofii Kostak głównie, ale też od kobiet kostaków. I niestety koniec. Niestety koniec, bo czytając książki tych pań, ja się czegoś dowiem nowego. Dlatego, że one cały czas poszukują i są cały czas na fali. Nie czytają kolejnych, oczywiście czytają konkurencję, na tym to polega, ale szukają cały czas, nie opierają się na wiedzy, która jest ogólna. Zaś reszta autorów, no niestety albo nie ma kompletnie pojęcia o rodzinie, choćby autorka książki, znakomitej książki o Simonie Kostak, której sprzedano historię Simony tak naprawdę taką cukierkową, jaką chciała rodzina. Gdzie ja miałbym wiele punktów zaczepnych, ale odpuściłem. Nie atakuje, ale nie jest to dla mnie specjalista. No i innych, którzy wydają, między innymi PWN, wydał parę książek o kostakach. No ale to mówię, takie otwieranie drzwi, które są otwarte, wyważanie drzwi, które są otwarte, nie wiem po co, albo dorabianie ideologii zupełnie nowej, zupełnie oderwanej od rzeczywistości i niepodpartej faktami. To jest bardzo ciekawe, takie czytanie książki na temat rodziny, którą się chyba zna, a odkrywanie zupełnie nowej rodziny. Ciekawe jest.
Na zakończenie, tak już, bo ja już kończę, już chyba tak, trzeci tak, raz tak, będzie, tak, ale to dlaczego nie, tak. Prawda?
Ja zawsze mam coś do powiedzenia, niestety nie da się skończyć.
A ja też, ja lubię pytać z kolei,
ja
więc
lubię odpowiadać.
W związku z czym pytanie zasadnicze.
Tak, ja już się boję, taki wstęp.
Nie. O czym była dla ciebie ta rozmowa?
Wiesz co, o czym była ta rozmowa? Powracam do naszych miłych rozmów o kostakach, bo ich parę odbyliśmy przez kilka tych lat, które ja poświęciłem tej rodzinie. I takim miłym powrotem, czyli dobrze, że wracam do Magdaleny, bo nie ma zmęczenia tematem, bo były momenty, kiedy mnie pytali dziennikarze o kostaków, że ja byłem zmęczony. Mówię, Boże, znowu mnie pytają, jeszcze zapytają na pewno teraz o ginekologię, teraz zapytają, kto czyim wujkiem był i dlaczego tak było. A tutaj, wiesz, dawno temu rozmawialiśmy o kostakach i nagle znowu mam tą chęć, znowu się zapala ta iskra, czyli to dobrze, że wróciłem do kostaków. Choć nie ukrywam, że jak znowu będzie 1000 pytań o moją rodzinę albo o pokrewieństwo, no to mnie znowu to będzie męczyło, bo ciągle żyjesz w takim cieniu jednak. Ja nie ukrywam, kiedy napisałem tomik wierszy o miłości, no to natychmiast wytknięto mi, że to jest podróba Pawlikowskiej, gdzie w ogóle nie myślałem o tym. Kiedy napisałem to opowiadanie satyryczne, teraz mi doklejono łatkę, że to lepsze od samozwańc nie będzie. Nie maluję na szczęście, bo zaraz by powiedzieli, że ten konik też nie taki, jak powinien być, więc na ten moment naszej rozmowy nie mam tego grzbietu, że Jezu, znowu o kostakach. Więc to chyba dobra rozmowa, bo pokazała mi też, na jakim ja jestem etapie.
To zakończenie numer 4.
Okej.
Jakiego pytania dotyczącego kosaków nikt jeszcze ci nie zadał?
Wielu pytań. Wielu pytań dlatego, że to jest zabawne, ale gdyby dziennikarze byli przygotowywani do rozmów, tak ja się zawsze przygotowuję, to wiele pytań, na które ja odpowiedziałem, a nie były zadane, mieliby ich tam tysiące. Albo próba zgłębienia tematu, ponieważ ja czasami, jako, no, o pewnych rzeczach mi nie wypada pisać nawet. Ja staram się nie cenzurować, ale wiem, że to uderzałoby albo w moją rodzinę, albo jednak w rodzinę Kossaków, a uważam, że pewne rzeczy, każdy ma jakieś tam plamy na swoim życiu, bardziej długim życiu. Więc wiele pytań, które nie padło, mogły paść, gdyby, mówię, dziennikarze się przygotowali do rozmów. Byłyby to bardzo ciekawe rozmowy, bo są to bardzo ciekawe tematy, naprawdę godne niejednej okładki kolorowej. Ale ja tak między wierszami czasami pewne rzeczy przemycałem i jeżeli ktoś dokładnie czytał te książki, to wie, o czym mówię. Zaś pytania może, które zawsze mi zadawano, a które dzisiaj nie padły, to cudowne uczucie. Teresa Starzewska. Jak to było z tą córką Magdaleny Samozwaniec? Kolejne pytanie, jak to było z tym Zygmuntem Niewidowskim, moim pokrewieństwem z Magdaleną Samozwaniec? Też to pytanie dzisiaj nie padło i się z tego bardzo cieszę. I pytanie jeszcze jedno, co jeszcze pan wydał Kossaka? Tak, to jest kolejne pytanie, które bardzo często padało i które męczyło. Więc ta rozmowa jest dla mnie o tyle fajna, że mówimy o Kossakach, ale ja mówię to na luzie, bo ja nie czuję się wcale ani zmęczony tematem, ani smutny. A odkrywam jednak coś nowego, nową twarz Madzi. I tu się cieszę z tej książki, trzymajmy się dlatego, że po pierwsze tytuł sama nadała. Mam faksymile na to, mam dowód, więc ta faksymile też się pojawi w książce oczywiście. Pod tytuł Stylu Madzi, czyli porady dla młodych i starych, no nie mogło być inaczej. Więc też poniekąd spełniam chyba marzenie Madzi o tej książce, która może miała być w planach, ale nie wyszła, dlatego że Madzia zmarła. No więc to taka rocznica fajna, 45, więc teraz będzie pytanie, a co szykujesz na 50. rocznicę śmierci Magdaleny?
Nie będzie.
To dobrze, to się cieszę, bo no nie mam planu żadnego. Polecam bardzo, trzymajmy się. Nie dlatego, że jest to książka Samozwaniec, ale że to książka o Samozwaniec i o nas, o Polakach. I to w bardzo ciekawym, momentami satyrycznym, ale momentami smutnym jednak wymiarze.
Czyli książka Madzi i Magdaleny o Polaczkach i Polakach.
Tak, to niestety więcej tych Polaczków niż Polaków. I to smutne.
Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna. Gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła, gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa. Czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat. Zabraknie jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie sobie przez świat, pójdzie.
idzie sobie przez świat.
Książka Magdaleny Samozwaniec Trzymajmy się, życiowe porady dla starych i młodych ukaże się 30 października nakładem wydawnictwa Iskry. W audycji wykorzystałam jej fragment oraz urocze przed i tuż powojenne piosenki. A o Madzi opowiadał Rafał Podraza, który opracował tę książkę.